Mam przyjemność dziś rozmawiać ze zwycięzcą Nagrody Głównej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego podczas PROG-u, czyli 10. Konkursu Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów, Erwinem Jeneralczyk z Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, wyróżnionym za pracę Przestrzenie Szumu. Cześć.
Cześć. Dla mnie też duża przyjemność być tutaj.
Poruszasz się przede wszystkim w obszarze praktyk intermedialnych i wypowiadasz się w formie projektów interaktywnych, wideoartu i koncertów audiowizualnych. Skąd taki wybór na takie medium?
Myślę, że to nie do końca jest kwestia takiego wyboru, tylko bardziej drogi, która się wydarzyła po drodze i po prostu eksperymentowania z różnymi dziedzinami sztuki. Bo zaczynałem gdzieś tam od liceum plastycznego i tam zajmowałem się tworzeniem instrumentów, więc to jakby wszystko było bardzo takie w ogóle niezwiązane z komputerem i niezwiązane z mediami. No ale jakby sama idea tworzenia instrumentu jako czegoś takiego żyjącego trochę swoim życiem gdzieś tam została. No i potem gdzieś tam trafiłem na intermedia krakowskie, zobaczyłem profil działalności, no i poszedłem w to.
Czyli tak w zasadzie trochę przypadkiem. Tak, nie miałeś jakiegoś stricte planu na akurat taką formę wyrazu artystycznego.
No tak, no była to kwestia właśnie jakby eksperymentów przez studia licencjackie na intermediach i potem magisterskie.
A czy jest jeszcze jakaś inna dziedzina sztuki, którą się bardziej zajmujesz, oprócz tych intermediów? Nie wiem, na przykład malujesz albo tego typu rzeczy. W sensie, bo to wszystko jest oczywiście, to się składa jakby w całość. Nie da się tego jakoś skategoryzować w kontekście robię tylko to, bądź tylko to. Ale czy jest coś innego, co było na przykład dużym elementem twojego wyrażenia się artystycznego oprócz tych intermediów?
No, intermedia są takim właściwie zlepkiem wszystkich rzeczy, które trochę robiłem, więc jakby rysuję, tak. No może ze wszystkich mediów najbardziej to poruszam się w dźwięku i w muzyce.
Czyli to się właśnie od tych budowania tych instrumentów wzięło?
No tak, okay. Tak. Gdzieś to się wszystko splotło.
W swoich pracach często podejmujesz tematy w obrębie zagadnień związanych z dialektyką szumu, sygnału i algorytmu. I czy jest to jakoś powiązane z twoimi innymi zainteresowaniami? Właśnie w kontekście tej nauki? Skąd się wziął pomysł na połączenie właśnie sztuki z takimi bardzo matematycznymi i no dość ścisłymi formami wyrazu? Wiesz, o co chodzi?
Chyba mi się to wzięło z ciekawości. Po prostu moja poprzednia praca, jeszcze licencjacka, badała taką sferę języka i tego, jak język zachowuje się w innych kulturach świata i jak może wyglądać doświadczenie świata, posługując się po prostu zupełnie innymi zestawami semantycznymi i zupełnie innym rozumieniem. I zawsze bardzo mnie interesowały takie alternatywne możliwości doświadczania świata, takie, które wychodzą poza takie nasze uwarunkowania kulturowe, ale też nawet cielesne, tego, że jesteśmy ludźmi, mamy pewien zestaw zmysłów, mamy tak, a nie inaczej skonstruowany mózg i zawsze mnie zastanawiało też, co by było, gdyby było inaczej. Albo dlaczego czasami jesteśmy w stanie, czy to za pomocą medytacji, czy powiedzmy nawet przez jakieś środki psychoaktywne, tak inaczej doświadczać świata. W sensie to jest wciąż ten sam świat, ale jednak jakby przeskok jest tak ogromny. Więc jakby wydaje mi się, że gdzieś to wszystko było takimi inspiracjami, ale z których sobie zdałem sprawę tak naprawdę dopiero później, że w sumie to tak, to się trzyma kupy, że jakby to nie było, to po prostu to mnie gdzieś interesowało, a potem zobaczyłem, no tak, no faktycznie, nie? Także ten proces jest taki, że czasami dopiero na samym końcu widzisz, jakby łączysz pewne punkty ze sobą.
Tak, i to w ogóle właśnie brzmi jak całkiem skomplikowany proces i czy da się to jakoś prościej podsumować, żeby słuchacze mogli mieć jakiś obraz tego, jak wyglądają twoje projekty artystyczne? Tak myśląc o ludziach no, niepowiązanych ze sztuką, mhm, albo takich trochę po prostu no, nie w temacie, czy da się to jakkolwiek w prosty sposób opisać, żeby widz wiedział, czego ma się spodziewać? To jest bardzo ciężkie pytanie.
No to powiedzmy, moja praktyka opiera się na researchu i na sprawdzaniu informacji, na kontaktowaniu się też sieciowo z pewnymi osobami, które wiedzą na ten temat więcej lub czytanie artykułów z różnych, czy też książek. To jest po prostu takie przecięcie sztuki i nauki, gdzie korzystam z nauki, ponieważ uważam, że jesteśmy na absolutnie niesamowitym gdzieś tam punkcie tego, jak dużo możemy wydedukować za jej pomocą. No i jakby sztuka też, wydaje mi się, daje nam takie przyzwolenie do po prostu uruchomienia wyobraźni. Czegoś, co w nauce oczywiście też jest, jakby jest na to pole, ale jednak częściej, powiedzmy, przy takich artykułach bardzo ważna jest faktografia i spekulatywność jest gdzieś tam mniej, rzadziej podejmowana. Nie? Art and science, to jest taki, można powiedzieć, że jest taka kategoria, którą czasami się można posługiwać.
To jak wyglądał proces dochodzenia do wniosków i do stworzenia takiej wystawy?
Więc cała historia zaczęła się razem z taką przygodą praktyk field recordingu, czyli nagrań terenowych. Polega to na wychodzeniu po prostu do lasu i zbierania różnych dźwięków otoczenia. Znaczy lasu, to niekoniecznie jest las, są też przestrzenie miejskie, industrialne. Właściwie to chodzi o ambient otoczenia. No i ja nagrywałem sobie te dźwięki i po jakimś czasie zacząłem się zastanawiać, dlaczego właściwie jestem w stanie tak dużo czasu spędzić właściwie tylko słuchając dźwięków. I zastanawiałem się, jak to się dzieje troszeczkę. I jednym z takich tropów był to, że właściwie to przez banalny interfejs, jakim jest mikrofon i słuchawki. I to był taki punkt, który mi coś tak... No faktycznie, to jest właściwie tylko... To jest ta sama informacja, tylko podana dla mózgu w trochę inny sposób. Zacząłem się zastanawiać, wiesz, dlaczego my jakby też tracimy trochę z wiekiem taką świeżość doświadczenia. I te kierunki generalnie, znaczy no właśnie te pytania bardziej o tą utratę świeżości doświadczenia zmysłowego, no były takim impulsem też, żeby szukać, żeby dowiedzieć się więcej o tym, jak działa mózg, żeby dowiedzieć się więcej o tym, jak można filozoficznie podejść do tego tematu, czym jest w ogóle informacja, jaka jest relacja informacji do szumu. Gdzieś to są takie po prostu bardzo intuicyjne, że tak powiem, intuicyjne poszukiwania, nie? Że trochę po omacku szukałem informacji i w którymś momencie te wszystkie rzeczy zaczęły mi się troszkę lepić ze sobą po prostu.
To skąd czerpiesz inspirację? Jest jakiś taki główny ośrodek? Na przykład lubisz wracać do tego, jak wspomniałeś, jak widziałeś świat jako dziecko? Czy to może jakiś konkretny artysta? Wiem, że też twoja twórczość z której wystawy nawiązuje do Kanta. Czy jest jakiś szczególny ośrodek twojej inspiracji, czy po prostu cały świat?
No chyba cały świat. Za każdym razem to jest troszeczkę co innego, bo za każdym razem człowiek jest na innym etapie i jakby coś innego staje się jego w ogóle obszarem. Mi się wydaje, że u mnie jakby na pewno dużym zainteresowaniem jest kognitywistyka i generalnie nasze aspekty poznawcze. To jest jakby się tak spojrzeć w tył, to zawsze one były takim ważnym trzonem gdzieś tam w moich pracach. I właśnie takie, z jednej strony spekulatywność, czyli po prostu uruchomienie wyobraźni, ale też podparte w jakiś sposób nauką i faktografią. Ale nie do końca, wiadomo, bo to jakby nie chodzi o to, żeby się całkowicie zamienić w język naukowy, ale jakby są pewne takie rzeczy, które mogą ją uruchomić.
A jaki był najciekawszy opis twojej pracy, z którym się spotkałeś? Jak ona została odebrana? Bo właśnie... Tak jak patrzę na tą przestrzeń szumu i na inne twoje projekty, mam wrażenie, że tyle, ile mamy ludzi, tyle będzie skrajnie różnych odbiorów. I jaki był najciekawszy? Na przykład jakaś recenzja, albo ktoś ci coś powiedział, albo zapytał na przykład, czy jest coś takiego, co zupełnie było skrajnie może odebrane przeciwnie do tego, co jakby było zamierzonym celem, efektem? Pamiętasz coś takiego?
Wiesz co, nie pamiętam jakiejś takiej jednej konkretnej rzeczy, która się wybijała. Ale pamiętam to, że na pewno było dla mnie bardzo ciekawe, jak każdy zupełnie coś innego w tej pracy jakby dostrzegał. I z jednej strony no to jest, bo jakby bardzo dużo w tej pracy zawiera się w książce tak naprawdę. I żeby ją zrozumieć i żeby tak troszeczkę wejść w tą pracę, no to trzeba sobie jednak z tą książką usiąść. To jest taki typ pracy po prostu. Ja też, powiedzmy, pochodzę z tej pracowni archisfery na Intermediach, gdzie u nas jakby takim bardzo ważnym elementem pracy jest właśnie proces. Dlatego my stawiamy naprawdę 80% wysiłku, znaczy wysiłku, takiej koncentracji, czy tam skupienia na właśnie na procesie, na narzędziach, na metodologii. Ten efekt jest, jakby... Jest też bardzo ważny, ale nawet bym powiedział czasami drugoplanowy. Akurat w tym obszarze, w którym my się poruszaliśmy, co dla mnie było w ogóle bardzo ciekawym doświadczeniem. Ale skiełzłem troszkę z tematu. Natomiast odbiór mojej pracy. Dla niektórych na przykład ta praca była związana mocno z takim szumem, którego doświadczamy też w sieci, z takim jakby, że to jest taki wynik poszukiwania trochę jakiegoś, powiedzmy, uwolnienia się z tego wszechogarniającego szumu informacyjnego i w ogóle jakby taką trochę próbami radzenia sobie z tym, jak dużo informacji do nas po prostu przychodzi, jak my nimi jesteśmy przeciążeni i fizycznie, i psychologicznie. Więc jakby to był czasami odbiór na tym polu, czasami odbiór był na polu takim już bardziej na przykład technologicznym, sztuczna inteligencja i jakby akcenty były właśnie na ten temat, czyli okej, w sumie to... Przecież nie możemy wiedzieć nic na ten temat, czy powiedzmy sztuczna inteligencja, czy sieci neuronowe mają świadomość, bo to też było moim punktem zainteresowania, ale właśnie dla każdego te akcenty były położone gdzie indziej. Myślę, że co jeszcze było takim akcentem? No jakby z wieloma osobami też na przykład to było dla mnie bardzo ciekawe, zarezonowało pod tym kątem, bo mam taki rozdział, który mówi o właśnie ośrodkach badawczych, w których bada się doświadczenia pod wpływem LSD i one mają jakby klepniętą taką koncesję na wiele lat, na przykład to jest MindMed w Szwajcarii i bardzo ich to interesowało pod kątem różnicy w takim normalnym funkcjonowaniu, a doświadczeniu psychodelicznym na przykład. I to było dla nich takie, powiedzmy, istotne. I dla mnie to jest na przykład spoko właśnie, że ta praca gdzieś tam do każdego trafia coś innego, ale to wciąż jest trochę w tym obszarze takim jakby, który też dotykałem w jakiś sposób. Ona ma takie witki trochę ta praca, rozgałęzienia w różne strony, to jest takie, wiesz, to jest właśnie trochę inne niż zazwyczaj, bo zazwyczaj, no nie ma zazwyczaj chyba, ale no generalnie ma taki drzewiasty system.
Tak, i tam też nawiązujesz do natury i do korzeni, którym mówisz, że ta praca się kojarzy właśnie z jakimiś zmieniającymi się korzeniami drzew.
No tak, no bo to był korzeń, to też była taka... To była sieć neuronowa właściwie. To był zapis sieci neuronowej, która przygląda się temu korzeniowi.
To jest mega ciekawe. A co w ogóle uważasz o sztuce generowanej przez AI? Z uwagi na to, że też w tej wystawie to AI miało, że tak powiem, swoją rolę. To jak, czy masz jakiś ogólny stosunek do tego? Logiczne jest to, że skoro korzystasz, to nie może być on jakoś tak bardzo negatywny, ale...
No, na pewno są takie rzeczy, do których ciężko się ustosunkować, nie? Na zasadzie prawa autorskie. No fajnie by było, gdyby to jednak nie było pokradzione gdzieś tam, ale z drugiej strony, to w jaki sposób inaczej miałoby się to szkolić? Bardzo mnie interesują też te rozwiązania prawne, nad którymi bardzo się wysilają wszyscy, generalnie rzecz biorąc, i to, jak to wygląda. No na razie to jest wciąż bardzo nieuregulowane w żaden sposób. Myślę, że na sztuczną inteligencję był taki bardzo duży boom, ale w momencie, w którym stało się to już tak bardzo też dostępne, bo właściwie to każdy... I z drugiej strony wydaje mi się, że wtedy, kiedy był na to najmniejszy boom i to jeszcze trzeba było trochę poprogramować, trzeba było wejść w tego Pythona i zrobić tam jakieś... trochę w tym porzeźbić, to... Te prace zawsze miały jakiś taki ciekawszy wymiar, bo one jakby dotykały czegoś więcej niż tego, że to jest fenomen sztucznej inteligencji, no nie? No dobra, no jest taki fenomen, no ale co z nim dalej? No jakby mnie interesują te prace, na przykład Memo Acton jest dla mnie takim super artystą, który się zajmuje właściwie pionierem, wydaje mi się, w takich obszarach badania sieci neuronowych i może, no nie wiem, czy pionierem. Na pewno jakby to jest temat też, który był już tak dawno badany. Jeszcze zanim w ogóle powstały sieci neuronowe, jak były to spekulacje, no gdzieś tam w latach 70. i tak dalej, już wtedy powstała cała masa prac artystycznych, które w jakiś sposób się stosunkowały do tego tematu, nie? Więc mój stosunek zależy.
A jak się w ogóle zaczęła twoja przygoda ze sztuką? Właśnie, bo to takie pytanie już o takie korzenie. W sensie, jak byłeś dzieckiem, to nie wiem, miałeś tak jak większość, po prostu wewnętrzną potrzebę wyrażania się, czy to było tak, że jakoś coś cię złapało, zainspirowało szczególnie?
Ja myślę, że duży wpływ na to miała moja siostra, bo żyliśmy sobie na wsi, generalnie rzecz biorąc. Ona zawsze dużo rysowała, ja rysowałem trochę za nią. Ona potem poszła, była starsza 4 lata, więc poszła do plastyka i widziałem, jak to się tam, z czym się wiąże plastyk, czyli no z takim fajnym czasem. Tak jakoś naturalnie. Troszeczkę, nie no, wydaje mi się, że zaczęło się tak naprawdę od gitary, którą przejęłem właśnie po siostrze. Zacząłem grać na gitarze. Tak sobie pobrzdąkiwałem, a potem ją złamałem niechcący, bo na niej usiadłem. I rozpaczałem nad tym strasznie długo. I ta rozpacz była tak wielka, że stwierdziłem, że zrobię wszystko, żeby ją odzyskać i naprawić. I właśnie być może nawet stąd to lutnictwo, bo potem się zainteresowałem, czy jest jakiś lutnik, coś tam, a moja siostra powiedziała, że no jest lutnictwo u nas w plastyku. No więc zacząłem się przygotowywać, zacząłem też rysować, zbierać na tą gitarkę jakoś, no i potem już poszło.
No i właśnie te elementy muzyki są bardzo wręcz nieodłączną częścią twojej pracy, bo przygotowałeś taką wystawę na 500. rocznicę wieszania dzwonu Zygmunta w katedrze na Wawelu. I to właśnie była audiowizualna prezentacja i była inspirowana dziełem Matejki, właśnie tego wieszania dzwonu Zygmunta. Performance bazował na koneksjach pomiędzy ruchami twoich dłoni, a tym obrazem. I jeszcze muzyka, która była, nawiązywała do tego XVI-wiecznego dzwonu. Jak w ogóle, skąd wpadłeś na pomysł, żeby to połączyć z Matejką i ruch dłoni i jeszcze ta muzyka w kontekście tego dzwonu? To bardzo, bardzo w ogóle ciekawy pakiet.
To znaczy tak, no to jest też takie wydarzenie, nad którym ja byłem częścią, powiedzmy, też większego wydarzenia, którego pomysłodawcą był Marek Hołoniewski. Podjęliśmy się takiego wyzwania, żeby stworzyć sonifikację tego. Sonifikację? Może tak? Nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale chyba tak. Chyba tak. Takiego Wawelu, który był właśnie mniej więcej w tych latach, czyli tam w XV wieku i jak on mógł brzmieć, więc jakby szukaliśmy takich sampli bardzo długo, bardzo, że tak powiem, skrzętnie, które no, nie mają w sobie żadnego samochodu, mają ten, a nie inny język, mają takie, a nie inne jakby spektrum brzmienia, bryczki, no więc jakby zrobiliśmy taką sytuację i koncert był bardzo ciekawy, bo mieliśmy tą możliwość, że faktycznie jakby po pierwsze mapping na Wawelu, to też nie zdarza się często. Drugie, że mogliśmy naprawdę tak głośno uderzyć tym dźwiękiem, bo mieliśmy taki 8-kanałowy system, więc mieliśmy 8 bardzo mocnych głośników, z których było słychać nas na pół miasta praktycznie rzecz biorąc, więc...
A jak długo trwała praca znajdywania tych sampli? No bo to właśnie, tak jak mówisz, bardzo wymagający...
Znaczy, no to praca trwała może jakieś 3 miesiące, tak kombinowaliśmy nad różnymi rozwiązaniami, było też wiele różnych konfiguracji, w których ten projekt się mógł wydarzyć. Potem miał swoją kontynuację jeszcze w Norymberdze, bo dzwon Zygmunta był przywieziony z Norymbergi do Krakowa, więc jakby potem pojechaliśmy właśnie tam, to był dom krakowski i tam też zrobiliśmy powtórkę tego projektu, tylko już w innej sytuacji, trochę w innym kontekście. Uruchamialiśmy dzwony w całym mieście, czyli jakby był jeden dzwon, który był, z którego był taki pokaz laserowy stworzony przez Artura Lisa. No i potem uruchamiały się dzwony w każdej części miasta. Więc też był jakby ciekawe rozwinięcie tego projektu.
No, ja bym powiedziała wręcz, że niesamowite. A skąd pomysł na połączenie ruchów dłoni z tym obrazem? Czy po prostu może dłonie są takie bardzo uniwersalne i też ciekawe pod względem tych ruchów?
To znaczy tak, bo to była taka instalacja, która była trochę zadedykowana też takiej początkowo ludziom, czyli że każdy może sobie podejść do tego i znaleźć te obszary, bo to wyglądało tak, że było takie pole,
I rękami określaliśmy, jak dużo słyszymy, no nie? Czyli im bardziej rozszerzamy ręce, tym więcej słyszymy. I... Więc to miało być dla ludzi, tylko jakby przez to, że też pogoda była taka bardzo trudna wtedy, bo mieliśmy burzę praktycznie w czasie tego spektaklu, to nie mogliśmy tego oddać po prostu tak ludziom do testowania. Więc ja przejąłem tą rolę tego performera stojącego gdzieś na szczycie podczas burzy i ruszającego rękami. No to było bardzo magiczne.
Nie, ale to brzmi magicznie. No to brzmi naprawdę magicznie. I te dzwony, i synchronizacja tego wszystkiego, i w ogóle, że z Norwegii do Krakowa, to jest, no kurczę, ja jestem pod wrażeniem. I mam wrażenie, że właśnie takie połączenie tej sztuki z nauką jest czymś dość niespotykanym, bo mam wrażenie, że ciężko jest znaleźć jakieś prace pomiędzy, że albo jest właśnie taka troszeczkę, nie wiem, może sztuka dla sztuki, może ja źle szukam, albo taka właśnie bardzo przesiąknięta tą nauką i to jest niesamowite, że ty starasz się zrobić coś pomiędzy i jeszcze właśnie w takich obszarach, w takich szumach, to dosłownie w takich szumach, w takich miejscach, które są trochę niezagospodarowane, ciężkie takie do wyczucia. Ja w ogóle jak zobaczyłam ten szum, to pomyślałam o takim trochę szumie wewnętrznym właśnie doznań. Na przykład też od razu mi się to z miastem skojarzyło i z takim szumem właśnie metropolii i tym wszystkim. Kurczę, to właśnie każdy widzi coś innego i to jest takie no niesamowite. Mam wrażenie, że dotykasz takiej przestrzeni, która właśnie była nie do końca zagospodarowana i nikt się w nią wcześniej nie zagłębił. Reżyser, który nagrał Biedne istoty, George Lanthimos, on ma taki niesamowity sposób trzymania widza w takim troszkę dyskomforcie ciągłym, połączonym z ciągłym zainteresowaniem. I to jest taka właśnie taka przestrzeń takiego szumu wewnętrznego, bo mi jest to aż ciężko jakkolwiek słowami określić, jakie to jest uczucie. I zarówno Biedne istoty, jak i film, który ja oglądałam, czyli Zabicie świętego jelenia, bazują właśnie w tej takiej szarej przestrzeni między takim zainteresowaniem, że nie możesz przestać tego oglądać, ale z drugiej strony to jest takie trochę niekomfortowe, tak ciężko to w ogóle jakkolwiek określić. I to jest właśnie taka przestrzeń szumu. I mam wrażenie, że takie rzeczy, które wchodzą w te szczeliny, są niesamowicie ciekawe. I właśnie twoja sztuka w taką szczelinę wchodzi. I w kontekście i dźwięków, i tego, jak to wygląda, i właśnie połączeń, i takich pytań, bo to jest takie... Taka sztuka, która w sumie bazuje na nauce, ale też właśnie ważnym jest to poszukiwanie, o którym mówisz, czyli takie właśnie znowu ciężko jest to jakkolwiek opisać słowami.
Tak.
Ciężko jest to językiem wyrazić, to po prostu trzeba zobaczyć i jakby doświadczyć na własnej skórze, żeby być w stanie jakkolwiek się ustosunkować, a i tak może być ciężko, no bo słowa. Mam wrażenie, że w ogóle język to jest takie medium, które nas czasem nie działa. Na przykład, nie wiem, w japońskim jest to samo określenie na niebieski i zielony. To jest no, niebieski, a zielony to są skrajnie w ogóle różne kolory, a mają jedno słowo. I jak się zaczyna bardziej badać język, właśnie języki, tak jak ty mówisz, języki plemienne, to dużo jest takich szarych stref, które się na przykład nie pokrywają, bo nigdy chyba nie jesteśmy w stanie na przykład jakichś przysłów albo właśnie dziwnych stanów nazwać dokładnie w ten sam sposób w innym języku, więc w kontekście właśnie takiej kognitywistyki i takiego poznawania jest dużo tych takich szarych stref, na przykład właśnie językowych, które ciężko jest jakoś...
Tak. To jest mega ciekawe.
To jest mega ciekawe. Na przykład jest takie określenie bodajże dolce farniente po włosku, nie wiem, czy tego nie kaleczę, ale to jest słodkość nic nie robienia, ale jestem no, w 100% pewna, że to dolce farniente po polsku zupełnie nie oddaje sensu. I to jeszcze z tymi plemiennymi, a to już w ogóle jest jeszcze kolejny etap tego, że są jakieś rzeczy, które się pewnie zatraciły w tym języku od tych plemiennych określeń. Że są właśnie jakieś takie rzeczy, które porzuciliśmy, jakoś utylitarnie zostały wyrzucone, bo nie są przydatne, a są na przykład bardzo ciekawe.
Tak. Tak, są na przykład języki też, w których nie ma określenia prawo-lewo, tylko są kierunki kardynalne, więc gdziekolwiek byś nie był, to mają, i jakby jak pomyślisz o tym, okej, mają północ, południe, wschód, zachód i tak dalej, i przez cały czas wiedzą, gdzie jest wschód i gdzie zachód, no nie? Że taka prosta konstrukcja językowa, ale z drugiej strony przez cały czas masz tą świadomość taką planetarną, nie? Tego, gdzie ty jesteś i gdzie ty jesteś w stosunku do słońca, nie? Więc jak to też może zmieniać jakby doświadczenie, nie? W ogóle bycia gdziekolwiek, nie? Taki szum właśnie, który... No język u nas też się jakby trochę nie nadąża za tymi wszystkimi zjawiskami, które się wydarzają teraz. I szczególnie, no, wydaje mi się, że najwięcej, powiedzmy, dzieje się w języku angielskim,
że tam możemy znaleźć już bardzo dużo definicji, no, tak, tak, których nie jesteśmy w stanie znaleźć w tłumaczeniu na przykład na polski albo na inne języki, nie? Że jest takie określenie, które bardzo precyzyjnie określa dużo szerszy zespół zjawisk i istnieje, ale tutaj ciężko nam o tym powiedzieć właśnie, nie?
Tak. I może właśnie sztuka jest odpowiedzią na to pytanie. Może to właśnie jest w stanie, bo fajnie byłoby stworzyć coś takiego i ty chyba robisz, tak mi się wydaje, bynajmniej chciałabym, żeby to tak działało, że tą właśnie swoją sztuką jesteś w stanie wywołać te same uczucia albo dotknąć tych samych sfer z różnych kultur. To było też ciekawe, żeby zrobić takie na przykład badanie w kontekście tego, jak twoją sztukę odbierają na przykład inne narodowości. Czy to jest takie uniwersalne? Stwierdziłbyś, że to jest uniwersalne? Jak ty to widzisz?
No, ma to jakiś tam wymiar uniwersalny, no bo mówi, no nie skupiam się na jakimś takim bardzo konkretnym wycinku związanym z kulturą i tak dalej, tylko bardziej w ogóle z człowiekiem i z jego mózgiem, który jest gdzieś tam mniej więcej, wiadomo, plus minus podobny.
A czy jest jakieś szczególne uczucie, które chciałbyś wywołać w widzu? Na przykład właśnie jak ten Lentimus, o którym mówiłem, że to jest takie, taka szara przestrzeń pomiędzy zainteresowaniem a dyskomfortem. Czy jest coś takiego, co ty byś chciał szczególnie wyrazić, czy niekoniecznie? Albo na przykład jest jakiś motyw przewodni twojej sztuki? Taki, który się niezależnie od tematu przewija?
Nie, nie ma takiego motywu, ale jak chodzi o doświadczenie, to na przykład właśnie takie rozmowy jak teraz, nie? Że spoko, że jakby dochodzimy trochę wspólnie do tego, nie, że ja nie mam odpowiedzi, ale że się razem rozkminiamy sobie to, nie? Jakby mi się wydaje, że to jest to, co może chodzić, nie? Że jakby to jest punkt wyjścia do rozmowy, tak, i że jakby mamy pewien grunt zbudowany, gdzie możemy się opierać na różnych rzeczach i po prostu sobie gadać, nie? A nie tak, że mówię, że o, jest tak i cześć.
A czy ciężko jest zarabiać z pasji?
Tak.
Zawsze jak zadaję to pytanie, to liczę na inną odpowiedź, ale...
No. Znaczy, no nie wiem, znaczy mogę mówić tylko o swoim przypadku, no nie?
I... Dlatego właśnie pytam, robię taką sondę i na razie...
No, to jest taki obszar, wiesz, w ogóle ciężko do nawet intermedia, wiesz, czy w Polsce, czy w ogóle gdzieś na jakichś innych uczelniach, to jest wciąż taki trochę marginalny kierunek. Trochę często, najczęściej jest mylony z tym, że to są media, czyli coś tam z komputerami, z grafiką i tak dalej, więc jakby jest takie trochę błędne rozumienie w ogóle tego, jakby istoty tego, czym są, powiedzmy, intermedia. One są właśnie takim, one są prawdziwie multidyscyplinarnym obszarem, no nie? Gdzie to jest taka, no... Nie chodzi o jakby konkretny efekt. Ważny jest ten proces. To, no, w ogóle no, tu bardzo dużo można mówić na temat definicji intermediów, które też są płynne tam od lat 60., 70. do teraz, nie? Że też te definicje się zmieniają wciąż, nie? Że jakby to, co było wtedy, już nie jest aktualne. Intermedia teraz są czymś innym niż były wtedy, nie? Więc
nie można tego zaszufladkować. Taki ciągle ewoluujący kierunek.
No, właściwie
to dosłownie. Tak, tak. I to by mogło być jego definicją. To by się tak mogło zawierać po prostu w tym wszystkim. A czy masz jakiegoś artystę albo wzór do naśladowania, który jest dla ciebie szczególnie inspirujący?
Wiesz, no... dużo osób mnie bardzo inspiruje ogólnie. ale nie mam jakiegoś takiego jednego konkretnego... Na przykład ja mogę powiedzieć w tej pracy akurat, jakie miałem inspiracje, to na pewno był Memo Akten. Czyli właśnie taki artysta, on pochodzi z Turcji i on bardzo mocno badał już właśnie te sieci neuronowe w kontekście właśnie kognitywnym i w kontekście sztuki. To też dla mnie było bardzo inspirujące. On troszkę z innej strony się tym zajmował, ale wciąż jakby super, super. Kurt Henschlager, nie wiem, czy dobrze wymywałem jego imię, szczególnie jedna jego taka praca też była super. Polegała na tym, że wchodzisz do takiego pomieszczenia, gdzie masz mgłę i stroboskop. Bardzo mocne doświadczenie, nie dla ludzi z epilepsją na pewno, ale każdy właśnie wychodząc stamtąd, ja oglądałem sobie relacje właśnie i słyszałem też na żywo relacje. Ja niestety nie byłem i nie doświadczyłem tej pracy, ale same relacje już mi jakby wystarczyły, bo każdy tam widział coś innego. Wiesz, jedna osoba widziała twarze, inna osoba widziała drzewa, ktoś tam widział coś tam, bo w sensie każdy ma inne jakby takie pola troszkę semantyczne, które sobie... Na przykład jak mówimy też o jakimś takim przecięciu nauki sztuki, jest taki czeski neurobiolog, nazywa się Danko Nikolic. Kojarzysz? Ideastazja. Nie? Właśnie jakby... Tak, no właśnie, nie każdy musi kojarzyć. No, to taka teoria, która na przykład, akurat teraz, może nawet nie chciałem mówić o ideastazji, tylko o takim też trochę spekulatywnym pomyśle, a właściwie badaniach związanymi z tym, kiedy następuje doświadczenie estetyczne u człowieka. I on badał wiele ludzi, którzy na przykład słuchają określonej muzyki i opisują faktycznie to doświadczenie jako doświadczenie estetyczne, że przeżywają coś estetycznego. Przy okazji badał ich fale mózgowe. Myślę, że więcej niż fale, bo myślę, że to urządzenie tam było akurat trochę bardziej skomplikowane. Urządzenia badawcze, bo to już też jakieś takie połączenia jest w stanie wychwycić. I wyszedł z taką teorią, że doświadczenie estetyczne występuje wtedy, kiedy idea i forma są jakby na równym poziomie. Że nawet jeśli idea jest super wysoko, ale forma jest niżej, gdzieś tam jest niewyrównana, no to jakby trochę ciężej, żeby zaklikało. I generalnie, kiedy to jest tak mniej więcej wypośrodkowane, to wtedy mamy ten taki klik. I ten klik właśnie, dlatego też ciężko czasami klasyfikować jakby sztukę i w ogóle działania, bo każdy ma inne, on mówi, pola semantyczne, no nie? Z innych rzeczy doświadczył, z innych ludzi poznał, inne książki przeczytał, więc dlatego to dzieło z nim zarezonuje, wiesz, mega mocno z jednym człowiekiem, z drugim po prostu mega w ogóle nie. Zupełnie nie, dlatego to wartościowanie sztuki też jest czasami ciężkie, no nie?
Ja przeczytałam taki... To jest bodajże z listów do młodego poety Rilki i tam, tak parafrazując, bo niestety nie zacytuję, ale jest wspomniane, że wartość sztuki i właśnie tego, co się tworzy, zawiera się w tym, dlaczego powstała. Jakby w tym samym impulsie. Tam był fragment o tym, że najważniejsze jest to, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego się tworzy. I w tym pytaniu, dlaczego chcesz to robić, jest ta jego moc wartościująca. Dlaczego? I właśnie dużo, bardzo dużo artystów teraz mam wrażenie, że dużo bardziej skupia się na samym procesie i samej potrzebie, niż właśnie na skutku, tak jak mówiłeś. I tak samo w książce teraz ostatnio dość popularnej Akt twórczy. Nowy sposób bycia Rick Rubin. Też właśnie. Bardzo fajna książka. I też właśnie mówi o tym, że po pierwsze każdy jest artystą. Po drugie bardzo dużo aktów, których nie kategoryzujemy jako akt artystyczny, tym aktem artystycznym jest. I też właśnie mówi o tym, że ta wartość dzieła no nie do końca, a wręcz zupełnie nie zawiera się w tym, jakby co zostało stworzone. Wiesz, o co chodzi? Czyli właśnie ten proces jest najważniejszy. To, co artysta jakby wylewa na papier, jest takim ścisłym podsumowaniem tego, co jest w środku. Jest w ogóle super ciekawe. Mam wrażenie, że w takim myśleniu ileś lat wstecz, to nikt by nie pomyślał, że ten proces jest ważniejszy, bo wszyscy właśnie mam wrażenie, że bazowali na tym, co zostało stworzone. A to jak do tego, tak. A to jak do tego dochodzimy, nie miało znaczenia, ale potem jak się zaczęła ta nowa fala tam po romantyzmie, to właśnie zaczęli artyści dużo bardziej skupiać się na tym procesie. I on, mam wrażenie, że teraz jest bardzo ważny i to jest w ogóle bardzo ciekawe.
Trochę tak jak jest teoria chaosu, jest ta skala bifurkacji, czyli rozgałęzień, że masz też taki, tak mi się skojarzyło trochę, nie? Że masz takie jedno rozgałęzienie, które tworzy następne i następne i gdzieś zaszło to rozgałęzienie właśnie, gdzie ludzie zaczęli inaczej patrzeć na sztukę, że to jest właśnie, że to jest proces i to potem już idzie tak troszeczkę wykładniczo w górę, że jakby, no faktycznie jakby, no to jest... To jest mega ważne i mega ciekawie zawsze jest słuchać też o tym, co się działo po drodze, nie?
Ale tak sobie teraz myślę, że w ogóle bardzo ciekawe jest tworzenie sztuki, takiej, która na przykład bazuje, to mi się od razu kojarzy jakby z dzieciństwem. Bo są takie rzeczy, które mam wrażenie, że uniwersalnie u wszystkich ludzi są bardzo podobne i wywołują bardzo podobne skojarzenia i właśnie połączenia neuronowe. Wiesz, o co chodzi? W stylu, nie wiem... Ostatnio mi ktoś opowiadał o tym, że 90% ludzi tę taką klamerkę do włosów przypinało sobie na usta. Ja, wiesz, jak byłeś dzieckiem, to takie klipsy, prawda? Widzisz? I mam wrażenie, że w ogóle jak dorastamy, prawda? Jak dorastamy, to bardzo dużo takich rzeczy się gubi. I właśnie może to jest na przykład odpowiedź. W sensie może to jest takie uniwersalne połączenie, wiesz, może w kontekście, jak to określić? To jest taka... uniwersalna tendencja ludzka natury do tego, jak postrzegamy świat. W sensie wiesz, o co chodzi. Tak. Mam wrażenie, że właśnie bardzo dużo takiego odbioru i tego, jak teraz się różnimy na etapie bycia dorosłym człowiekiem, wynika z wychowania i niesamowite jest to, jak bardzo jesteśmy podobni jako dzieci i jak bardzo klasyczno-schematyczne, a jednak skrajnie różne do tego, co jest teraz, mamy odbiór niektórych rzeczy. Wiesz, o co chodzi? Na przykład mówi się o tym, że dzieci jakoś czyściej patrzą na świat. Właśnie, bo nie mają tej kalki, nie są zaszufladkowani. Mam wrażenie, że one mają, nie wiem, czy więcej tego szumu, czy mniej tego szumu. To jest jakaś...
Chyba mają mniej kategorii przyswojonych i one się dopiero krystalizują, więc jakby
może
wydaje mi się...
Może jest dużo łatwiej wyrażać to też.
Na pewno. O ile
właśnie
to
jest
właśnie...
to taka czystość.
Tak, tak, tak. O ile to nie jest blokowane. No. Jakby pomyśleć o tym, wiesz, tak z perspektywy na przykład takiej teorii informacji, nie? No to do nas dociera, bez względu na to, czy jesteśmy dziećmi, czy jesteśmy dorosłymi, tak z 11 milionów bitów informacji, nie bitów, to, no tak, można to powiedzieć w bitach. 11 milionów bitów informacji na sekundę, z czego nasz mózg jest w stanie przetworzyć około 40 bitów na sekundę, nie? Więc jakby to jest jakby jedna ścieżka, że warto o tym pomyśleć. Druga mega interesująca rzecz jest związana z taką teorią kodowania predykcyjnego. No i to jakby ona różni się od takiej, właściwie od głównej osi tego, w co wierzono, jeśli chodzi, a raczej co zakładano dokładnie. Czyli zakładano coś takiego, że do nas przychodzi informacja, jest przetwarzana przez nasze zmysły i jakby dostarczana do naszego mózgu i tam jakby przetwarzana. A ta teoria mówi coś innego, że okej, ona do nas wchodzi, jakby do nas ta informacja, a wyższe poziomy mózgu zajmują się predykcją, czyli jakby zgadywaniem tego, jak będą wyglądać te dane. Dlatego, żeby przyspieszyć cały proces przetwarzania danych, nie? Czyli pojawia nam się jakaś kategoria, że to okej, na przykład jest kora drzewa, no to okej, dla mnie to jest kora drzewa, to już jest jakieś tam jasne, nie? No, generalnie to jest taki mechanizm, który po prostu pomaga nam dużo szybciej i sprawniej funkcjonować w rzeczywistości, ale dzieje się to tak jakby trochę kosztem tej właśnie świeżości, nie? Że jakby do nas dochodzą informacje zmysłowe, ale nie są dla nas już takie ciekawe, bo są ustawione w jakichś tam szufladkach i w jakichś tam kategoriach, no nie?
No właśnie, i to by wyjaśniało, dlaczego dzieci mają dużo taki świeższy odbiór różnych rzeczy, bo nie mają właśnie tych szufladek i nie ma tej predykcji na aż tak zaawansowanym poziomie, jak mamy
tak,
teraz.
Tak, tak, tak. No, to jest jedno właśnie z takich rzeczy. I tak, i też w taki sposób jest tłumaczone doświadczenia psychodeliczne, nie? Że na przykład LSD albo bardziej akurat te badania były związane z psylocybiną, właśnie likwidują filtry predykcyjne. Czyli likwidują nasze przewidywania na temat tego, co do nas dochodzi, a bardziej po prostu to do nas, wiesz, jakby...
Bardziej bezpośrednio,
dlatego inaczej, inna jest recepcja słuchu, wzroku i tak dalej. I jakby przez wyłączenie tych jakby takich klapek mamy... Dlatego ci pierwsi badacze, którzy się tam Huxley i tak dalej się zajmowali w ogóle jakimkolwiek próbą badania tego od strony trochę naukowej też, no mówili o tym właśnie, o tych ściągnięciu kotary, czy jakby uwolnieniu umysłu i w ogóle, no jakby to się lepi, no nie? Wtedy jeszcze nie było takich do końca podstaw naukowych, żeby powiedzieć dokładnie, wyjaśnić ten mechanizm, więc jakby był on taki na pograniczu poezji trochę i takiej właśnie spekulatywnych, a teraz jakby właśnie mamy tą możliwość, że możemy powiedzieć, no z dużą, wydaje mi się, prawdopodobieństwem, że tak, to jest właśnie likwidowanie filtrów predykcyjnych.
Ale to jest w ogóle super ciekawe, bo sama nazwa psychodeliki, bodajże w języku angielskim, wywodzi się od odkrywania duszy. Właśnie, że psycho, coś tam, delik, że właśnie otwieranie tego, co jest wewnątrz człowieku, i to by miało bardzo dużo sensu w kontekście tych filtrów i po prostu ściągania tego, właśnie takie odkrywanie duszy w takiej najbardziej świeżej formie. Niesamowite. A czy jest jakieś osiągnięcie, z którego jesteś szczególnie dumny, albo jakaś wystawa, albo jakieś dzieło?
No, jestem dumny, że się udało dokończyć jakby cały ten proces pracy magisterskiej i że jakby zmobilizowałem się też na tyle, żeby to wszystko dopiąć w takiej formie, jakiej naprawdę chciałem. I gdzieś tam do samego końca, powiedzmy, no jakby wciąż widzę pewne rzeczy, które mógłbym tam jeszcze poprawić czy dodać do pracy teoretycznej, ale no jestem taki dumny trochę z tej pracy teoretycznej.
No. Czy byłbyś w stanie podsumować, czym jest dla ciebie sztuka? To jest bardzo obszerne pytanie, bardzo ciężkie pytanie po tym wszystkim, co omówiliśmy. Ale czy da się to jakoś, albo nie wiem, może w kontekście, czym jest dla ciebie sztuka i może jest coś, co ci się łączy, nawet nie tworzenie definicji, a może jakieś takie hasło albo słowo klucz. Jakbyś miał z czymś powiązać słowo sztuka.
No to wyzwanie. Ale może odpowiem tak po prostu w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy trochę, bo przez to, że rozmawialiśmy w taki sposób, to taka definicja mi jakby przychodzi, ale definicja, na przykład jutro bym mógł powiedzieć coś innego, nie? Ale na dzisiaj. No, że to jest takie komfortowa... A przecież nie. Dobra, może nie to słowo. O ja cię. Przestrzeń nie, wiesz co? Chyba nie wiem, czy tak... bo jednak za dużo... Tak. Mogę się jeszcze chwilkę zastanowić, czy coś mi przyjdzie, ale...
A czy jest jakaś taka przestrzeń życia, w której widzisz sztukę, a ludzie tego nie widzą? W sensie, ja na przykład uważam... Ktoś mi kiedyś powiedział, że kochanie ludzi jest trochę formą sztuki. Jak ja się nad tym zaczęłam zastanawiać, to doszłam do wniosku, że w zasadzie to tak. Że właśnie taki akt kochania, no niezależnie w jakiej tam relacji, jest takim bardzo dużym, wręcz czasem życiowym dziełem sztuki. No bo to jest jakiś właśnie też kolejny poziom piękna i po prostu i mało kto, nie wiem, patrzy na to w ten sposób. Niektórzy właśnie też, ale to też piękna sztuka, to też są kolejne dwie różne przestrzenie, ciężko to jakoś.
Ja też słyszałem różne takie ciekawe porównania. Pamiętam, że mój przyjaciel, zaraz, żebym tylko nie przeinaczył jego słów, ale powiedział, że dla niego sztuka, że sztukę powinno się robić tak, jak prezent dla mamy, którą się bardzo kocha. No, ale coś w tym no, jest. No, nie, że jakby właśnie a propos jakby kochania i takiej relacji oddawania serca temu, no nie? No bo... Różne są też pobudki, no nie? Bo różne są obiegi sztuki. Są obiegi sztuki, która jednak na przykład nastawiona jest na biznes i ktoś, kto w to wchodzi, ale jest, istnieje i nam się tutaj przeplata też często jakby z takim światem, wiesz, takim czysto artystycznym, gdzie jakby wiadomo, że wszelkie jakieś takie biznesowe rzeczy są w ogóle gdzieś tam daleko albo w ogóle ich nie ma. Tak, bo czasami też są prace, które mają wysoką jakość artystyczną, ale też są po prostu jakoś tak dziwnie zmonetyzowane, że jakby i tak wyhajpowane, i tak w jakiś sposób tak, już na przykład jadą na takiej powtarzalności trochę. Okej, to się sprawdza, to się dobrze sprzedaje, z tym jestem kojarzony, więc takie coś będę robił, nie, na przykład. I tą praktyką staje się ten właśnie taka trochę biznesowa pobudka.
Jest taki cytat po angielsku. Nie wiem, powiem po angielsku, bo parafrazując na polskim się, że zatraciłoby sensu, ale było coś w tym, że art isn't supposed to be nice. It has to make you feel something. Coś w ten deseń. Właśnie, że sztuka nie powinna być ładna w takim bardzo płytkim stwierdzeniu, tylko że powinna spowodować, że coś się poczuje. Właśnie może tak to można podsumować, że sztuka przez swoją formę wyrazu, jakakolwiek ona by nie była, ma za zadanie dotknąć jakiejś części twojej duszy, a nie tylko koniecznie, żeby wyglądać. Bo to byłoby wtedy, to estetyka to ma wyglądać w kontekście płytkim, więc może można by jakoś sztukę określić jako takie właśnie łapanie tego wymiaru poprzez tworzenie zewnętrznych czynników wpływających na odbiór, typu właśnie muzyka, kolory, nie wiem, układ płótna, cokolwiek. I przez te czynniki jakby ma dotrzeć do czegoś niewypowiedzialnego gdzieś albo we wnętrzu w kontekście duszy, albo w kontekście mózgu. Może tak? Mój przyjaciel kiedyś powiedział, że... I to jest w ogóle bardzo piękna definicja sztuki. I chyba tym się będę kierować, że sztuka jest konwersacją. Właśnie konwersacją. I to mam wrażenie, że łapie te wszystkie aspekty tego, pomiędzy czym się konwersuje, że właśnie artysta coś sobą wypowiada i coś dociera do publiczności, albo vice versa w drugą stronę. I właśnie, że sztuka jest taką konwersacją. Mhm. pomiędzy tym, co ma się wewnątrz, a tym, co się chce na przykład pokazać, albo właśnie to też, a propos twojej sztuki by się zgadzało. W sensie, no właśnie ty łapiesz te szare strefy i te szumy komunikacyjne i właśnie zależy ci na tej konwersacji i na tym zmobilizowaniu tych myśli, co, jak to działa, na jakie pytania to odpowiada w kontekście poznawania i tego typu rzeczy. I to też jest taka rozmowa. Jeszcze biorąc pod uwagę ten aspekt teoretyczny.
No tak, tak, tak. Konwersacja tu ma dużo... Ma duże znaczenie i to jest mega ciekawe dla mnie, no nie, wiesz, w ogóle móc porozmawiać o tym, to zawsze jest super. Czasami też są, ale z drugiej strony myślę, że czasami też są prace, które są monologiem.
Czasem tak, no też
ale zależy. Ale też wydaje mi się, że nawet w tych pracach, które są monologiem, można znaleźć, no tak. Wiesz, jakby, że na przykład tak, jest osoba, tak, która jest tak bardzo w czymś, że jakby nie za bardzo obchodzi jej jakby właśnie coś, co na przykład mnie interesuje, czyli jakieś tam rozmowy i rozkminki, tylko po prostu...
No ale z jakiegoś powodu to przedstawia światu.
A no tak.
Więc może
no,
to jest taki monolog, który ma być słyszany, no ale w momencie, w którym jest pokazany publice i jest słyszany, to też się tworzy jakaś taka, no tak, może niedocelowa, ale jednak konwersacja.
No właściwie to tak. Jak tak na to spojrzeć, to tak.
No, no bo... Nie do końca możemy chyba analizować sztukę, której nie widzimy, no bo wtedy ją nie do końca istnieje. No to też ciężko się jakoś powiedzieć. A jak już ją widzimy, to znaczy, że ktoś nam ją pokazał. Albo w jakimś stopniu do niej dotarliśmy, więc tworzy się ta rozmowa i tak niezależnie, czy byśmy chyba tego chcieli, czy nie.
No tak, też można stwierdzić. Teraz mi się jeszcze przypomniało takie hasło, które nam często powtarzał jeden z naszych wykładowców, że... dzieło sztuki mówi o tym, czego w nim nie ma. Czy coś takiego. Mam nadzieję, że nie przekręciłem po tylu powtórzeniach tego, ten, ale wiesz, jakby, czy też jakby mówi o tym, czy coś, to, wiesz, w sensie, że to zawsze jest jakaś metafora. W ogóle sama metaforyczność naszego języka też jest tematem mega ciekawym w kontekście sztuki. Tego, jak, że my właściwie przez cały czas operujemy metaforami. Jest taka książka Metafory, którymi żyjemy. Jeśli dobrze pamiętam, po angielsku to się nazywa Metaphors We Live By. No i to są właśnie też tacy lingwiści, kognitywiści, którzy napisali tę książkę i opisują to, że my tak naprawdę metafory nie są zarezerwowane tylko dla języka poetyckiego czy dla filmu, tylko my przez cały czas opowiadamy o czymś w szerszym kontekście i że nawet jak nie jesteśmy świadomi tego, że tworzymy metaforę, to jednak ją tworzymy.
Tak. To jest tak samo jak z takimi symbolami, które są zakodowane w kulturze w jakiś sposób. Właśnie kolorowy, Boże, kolor czerwony kojarzy ci się z miłością albo z krwią. Właśnie ciężko to czasem, bo bardzo fajna jest taka sztuka, która bazuje na skrajnym właśnie wyzbyciu się tych metafor i zakorzenionych połączeń, które mamy z niektórymi przedmiotami. Mam nadzieję, że tym bardzo abstrakcyjnym rozważaniem przybliżyliśmy wam trochę twórczość Erwina i sam koncept sztuki i tych przestrzeni szumu. I mam nadzieję, że zobaczycie, jakie niesamowite rzeczy Erwin tworzy i zatopicie się w ten świat rozważań i połączeń i tych przestrzeni szumu w naszym życiu i w sztuce. Dzięki bardzo za rozmowę i za przybycie i za czas i za chęci.
Dziękuję bardzo.